Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić na temat Marii, Matki Jezusa. Także jeśli mamy coś do notowania, to może niektórym wam się przydać to, co dzisiaj będę mówił w rozmowach z rodziną, z najbliższymi. Ale zacznę od takiego świadectwa. Ten pastor już chyba nie żyje, chociaż nie jestem pewien. Nie sprawdziłem tego. Nazywa się Yonggi Cho, to jest pastor z Korei. To jest największy kościół na świecie, ma 700 tysięcy ludzi. 700 tysięcy, nie pomyliłem się. I ten kościół się zaczął bardzo ciekawie, że pewien człowiek wierzący ze Stanów Zjednoczonych, to był zwykły taki zborownik, wymyślił sobie, że pojedzie do Korei, żeby głosić tam Ewangelię. Wszyscy w kościele, pastor, starsi, rodzina, wszyscy mu odradzali. Rozmawiali z nimi, pytali się go, czy zna koreański. On powiedział, że nie. Ale on się uparł. Kupił sobie sam za własne pieniądze bilet do Korei. Poleciał tam. Był jakiś pewien czas, może miesiąc, dwa. Słuchajcie, nie dokonało się żadne przebudzenie. Nic się w zasadzie nie stało. Nawróciła się tylko jedna Koreanka. Gdzieś tam ją spotkał, rozmawiali, znał angielski. Głosił jej Ewangelię i się oddała swoje serce Jezusowi. Ale to była mama właśnie, Yonggi Cho. I nie wiadomo, jakby to się dalej potoczyło, gdyby ona się nie nawróciła, czy jej syn by się nawrócił. Nigdy takie do końca nie wiadomo. Ale najpierw nawróciła się mama Yonggi Cho, a później on, jako mały chłopiec. I to jest facet, który założył największy kościół na świecie. Co dwie godziny odbywają się nabożeństwa. W ciągu całego dnia od rana się odbywają. Mają salę na 25 tysięcy ludzi, więc ludzie stoją w takim długim gliździe. Dostają chyba pieczątkę czy jakieś tam oznaczenie, że nie mogą drugi raz już wejść. I są co dwie godziny nabożeństwa po 25 tysięcy. Cały czas, cały dzień. To mniej więcej, jak policzyłem, to obsługują 150 tysięcy, ale nadal im brakuje, no nie? Do 700 tysięcy. Mają filię, mają kilka innych budynków, gdzie są takie duże telebimy i tam po prostu są wyświetlane z nabożeństwa. Zobaczcie, gdyby nie ta matka, to możliwe, że nie byłoby tego syna nawróconego. Co to ma wspólnego z naszym Panem Jezusem? No Jezus musiał urodzić się z kobiety, aby stać się stuprocentowym człowiekiem, bo na krzyżu można zabić tylko człowieka, nie można na krzyżu zabić Boga. No w ogóle to by było nieporozumienie, gdyby można było zabić Boga. No to co to za z niego za Bóg, no nie? Więc Jezus musiał przyjąć ciało z kobiety, jako mężczyzna, żeby stać się stuprocentowym człowiekiem, będąc jednocześnie Bogiem, na równi z Ojcem, żeby przelać swoją świętą krew, przez którą możemy ubłagać sprawiedliwość Boga Ojca. Tak to działa. Bo jest powiedziane, że każdy nasz grzech jest śmiertelny i uwłacza sprawiedliwości Boga Ojca. Musiał umrzeć ktoś na równi z Nim, z Ojcem. Musiała być przelana krew kogoś, kto jest na równi. Dlatego Jezus był jednocześnie stuprocentowym i jest stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym Bogiem. I zobaczcie, musiał się urodzić z kobiety. I Bóg musiał wybrać jakąś kobietę do tego. O odpowiednich cechach. Więc kiedy ktokolwiek z nas, ktokolwiek z was rozmawia z kimś ze swojej rodziny, z Polakiem jakimś, o Jezusie, to zobaczcie, kiedy będziemy mówili pozytywnie o Matce Jezusa, możemy wskazać na Jezusa. O tym chciałem dzisiaj troszeczkę wam pokazać, jak to możemy robić. Kiedy rozmawiam z kimś z członków mojej rodziny, dla której Maria jest kimś wyjątkowym, to jeśli będę mówił pozytywnie o Marii, to mogę wskazać bardzo mocno na jej syna, na Króla Jezusa Chrystusa. Chodzi ogólnie o to, żebyśmy jako wierzący stali się bardziej maryjni niż przeciętny Polak. Chciałem wam to pokazać w kazaniu. Czy to jest możliwe? Że możesz stać się bardziej maryjny niż ktoś z twojej rodziny, który mówi cały czas o Marii i mówi, że kocha Marię całym sercem. Pomyśl przez chwilę, gdyby w twojej okolicy mieszkała bardzo znana Maria, pani dyrektor szkoły, ma na imię Maria, którą wszyscy znają i wszyscy ją bardzo lubili, to była bardzo porządna kobieta, wykształciła całe pokolenia, przeszła na emeryturę i ma na imię Maria, pani dyrektor. Pojawia się pytanie, kto może sprawić większą radość pani dyrektor Marii? Czy osoba, która dużo krzyczy i mówi, że kocha ją całym sercem i że pani dyrektor Maria po prostu wprowadziła, no, poprowadziła, ułożyła jego życie? Czy też osoba, która zna zainteresowania pani dyrektor Marii, pasje, marzenia, pragnienia, oczekiwania? Kto może jej sprawić jakąś niespodziankę, radość, sprawić, że ta kobieta powie, poczuje się jakoś wyróżniona? Czy osoba, która dużo mówi albo krzyczy, że kocha ją, szanuje, wszędzie opowiada? Czy osoba, która po prostu zna panią dyrektor i zna jej marzenia, zainteresowania, pragnienia i oczekiwania? Kochać kogoś to wiedzieć jak najwięcej o tej osobie. Osoba, która twierdzi, że kogoś kocha i nic o tej osobie nie wie, nie wie, jakie ma upodobania, co lubi, to możesz w prezencie takiej osobie kupić coś, co ona właśnie dokładnie nie lubi. Albo możesz taką osobę zaprosić na obiad i zrobić dla niej w prezencie obiad przepyszny i ugotować coś, co ta osoba nie cierpi jeść. Na przykład, gdyby ktoś chciał mnie zaprosić na obiad i zrobić mi niespodziankę i zrobi wątróbkę, to naprawdę będzie strzał w dychę. Ja zjem tą wątróbkę, już raz tak zrobiłem. Byłem w pewnym kościele, głosiłem kazanie, żona postara zrobiła wątróbkę. Ponieważ znam ten tekst z Biblii, że cokolwiek wam podadzą, błogosławcie i jedzcie. Nie chciałem jej sprawiać przykrości, więc kroiłem wątróbkę, nakładałem dużą ilość sałatki i połykałem jak gęś. Zjadłem najszybciej obiad, więc ona chciała mi dołożyć. Ja mówię, że nie, dziękuję już. Zobaczcie, jeśli chcesz komuś sprawić przyjemność, chcesz ugotować pyszny obiad, chcesz zrobić niespodziankę, chcesz dać prezent, kochać kogoś, to wiedzieć o tej osobie jak najwięcej, prawda? Jeśli osoba tylko gada, że kogoś kocha i nic nie wie o tej osobie, to wiecie, kogo ona bardzo kocha? Siebie. I tylko gada i chce zrobić na wszystkich wrażenia, że ja kocham moją ciocię, kocham mojego wujka, kocham panią dyrektor Marię. Jeśli przeciętny Polak mówi, że kocha Marię, to chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zapytali, co on wie o Marii. Wiecie, to możesz zrobić tak normalnie, nie otwierając Biblii. Zacznij zadawać pytania jak mała dziewczynka albo jak mały chłopiec. Wiecie, kiedy moje dzieci rozmawiają ze swoimi dwiema babciami, jedna pani główna księgowa Urzędu Skarbowego kiedyś, druga bardzo prężna robotnica w fabryce łożystocznych, że wyrabiała wszystkie normy i jeszcze dwa razy tyle. I kiedy moje dzieci zadają im proste pytania, to po prostu one reagują nerwami. Bo najmądrzejsze pytania są bardzo prosto zbudowane. Słuchajcie, zapytajcie swoich członków rodziny o Marię. Co wiesz na temat Marii? Czego pragnie Maria? Jak myślisz, czego pragnie Maria? O takie pytanie zadajcie. Jakie miała cechy charakteru, które sprawiły, że zrobiła niesamowite wrażenie na Bogu Ojcu, że Bóg Ojciec wybrał właśnie ją, żeby z niej się urodził jego syn? Jakie ona miała cechy charakteru, co sprawiło takie ogromne wrażenie na Bogu Ojcu? I możesz, zadając takie pytania, powiedzieć do członka swojej rodziny: dla mnie Maria jest wzorem do naśladowania i ja naśladuję Marię. Ja jestem bardziej maryjny niż ty, bo ty tylko gadasz o Marii, ale jej nie naśladujesz, ponieważ nic o niej nie wiesz. Żeby kogoś naśladować, chcieć być takim jak ta osoba, to musisz wiedzieć jak najwięcej o tej osobie. I możemy w ten sposób do naszego członka rodziny powiedzieć: ty tylko gadasz o Marii, nic o niej nie wiesz. Ja jestem bardziej maryjny niż ty, bo ja chcę być taki jak Maria i chcę ją naśladować. Kochani, jeśli chcemy kogoś pozyskać dla Króla Jezusa Chrystusa, to możemy używać metod, które docierają do tych ludzi. Jedną z takich metod jest ewangelizowanie, czyli mówienie dobrej nowiny o Królu Jezusie Chrystusie, wykorzystując do tego Matkę Jezusa Chrystusa. I czas najwyższy, abyśmy nie bali się naśladować Marii. Wiecie, ja kiedy się nawróciłem, ja słyszałem same negatywne rzeczy o Marii, o kulcie maryjnym i tak dalej. Ale w pewnym momencie dotarło do mnie, że ja nigdy w życiu z kazalnicy od żadnego pastora nie słyszałem pozytywnego kazania o Marii. Jeśli były, to negatywne. Słyszałem kazania, gdzie wychwalano króla Dawida, że mamy mieć takie serce jak król Dawid. Słyszałem kazania, w których wychwalano króla Salomona, że mamy być mądrzy jak Salomon. Słyszałem kazania o Pawle, Piotrze i wszystkich apostołach. Ale nigdy nie słyszałem pozytywnego kazania o Marii. To jest ciekawe, no nie? A w Biblii jest powiedziane, że to jest najbardziej wyjątkowa kobieta, którą wybrał Bóg. Że będzie uważana za błogosławioną wśród kobiet. Za chwilę ten werset przeczytam. Zobaczcie, możemy ludziom wskazać Króla Jezusa Chrystusa, który zmienia życie ludzi, jeśli będziemy mówili pozytywnie o Jego mamie. I jeśli się tego nauczycie, to wasi członkowie rodziny zupełnie inaczej mogą z wami rozmawiać. Możecie powiedzieć, że... Ale trzeba mieć taką postawę, żeby przeczytać sobie te wszystkie wersety z Biblii, wynotować je i starać się postawić ją jako wzór w swoim życiu. No i czas, abyśmy przedstawiali ludziom prawdziwą Marię, o której jest w Piśmie Świętym, i zawstydzili członków naszej rodziny i pokazali im prawdziwą Marię, a nie tą ludową Marię. Bo mamy dwie Marie, wiemy o tym. Jest Maria ludowa, fałszywa, że ludzie wierzą i mówią niestworzone rzeczy, bo tak mówią między sobą. I jest ta prawdziwa Maria, o której czytamy w Piśmie Świętym. I czas, abyśmy mówili tylko pozytywne rzeczy o Marii. Bo sami chyba zauważacie, że nie ma takiego tematu, na który nie moglibyście się pokłócić z własną rodziną, prawda? Polacy to jest bardzo trudny naród. Nawet jeśli nie wchodzisz na tematy związane z Bogiem i z religią, to też można się pokłócić, prawda? To jest bardzo proste. Ale jak między dwoma Polakami pojawia się temat Boga, to chyba żaden temat oprócz PiS-u i PO nie wywołuje tyle emocji. Ludzie potrafią się kłócić na temat związany z Bogiem, mimo że nigdy w życiu do Biblii nie zajrzeli i nic na ten temat nie wiedzą. I wiecie, nie ma sensu rozmawiać negatywnie o Marii i pokłócić. Przecież nie o to wam chodzi. Chyba że komuś z was o to chodzi, żeby tak się pokłócić z rodziną, żeby się już nie odzywać, żeby oni poszli do piekła, bo nigdy nie poznają Jezusa. Ale jeśli zależy nam na tym, żeby oni poznali Jezusa, nie poszli do piekła, tylko do nieba, żeby nawiązać relacje z Królem i stali się posłuszni Królowi, to musimy się oduczyć negatywnego mówienia o Marii, bo to jest najbardziej wrażliwy temat w Polsce. Jeśli nauczymy się mówić o niej pozytywnie, to możemy wskazać jej Syna, Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w Ewangelii Jana 8,32 jest powiedziane tak: i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. O jaką prawdę chodzi? Są dwie podstawowe prawdy. Jest prawda Pisma Świętego i Jezus powiedział: ja jestem prawdą. A później w innym miejscu powiedział: moje słowa to prawda. Jezus postawił w pewnym momencie znak równości między sobą a Pismem. Więc zobaczcie, jeśli mówimy prawdę, będziemy mówili pozytywnie o Marii, cytowali nawet z głowy, żeby nie otwierać już tej czarnej księgi, bo będzie członkom rodziny kojarzyło się to ze Świadkami Jehowy. Ale jeśli zapamiętasz 2-3 miejsca, które dzisiaj wymienię, i zaczniesz o tak normalnie rozmawiać z kimś z rodziny, na pikniku, przy grillu, i będziesz mówił prawdziwe rzeczy o Marii, o Matce Jezusa, z Pisma Świętego, to możesz sprawić, że ta osoba się uwolni. Od czego? Od kultu maryjnego. Tak właśnie działa Pismo Święte. Pismo Święte, kiedy będziesz cytował i tłumaczył, jaka Maria jest, i powiesz, że jesteś bardziej maryjny niż ta osoba, która non-stop klepie różaniec, to możesz sprawić, że ta osoba stanie się wolna od fałszywej, ludowej Marii i zacznie wierzyć w prawdziwą Marię. I będzie ta prawdziwa Maria, o której Pismo Święte mówi, wzorem jej dla niej do naśladowania. I cała pozytywna prawda o Marii, cała pozytywna prawda o Marii jest bardzo łatwo do zapamiętania w Biblii. Bo to jest, są pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Łukasza. Wszystkie pozytywne fragmenty, które dzisiaj wam wymienię, to jest pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Łukasza. I to jest ciekawe, i to napisał facet, który był Grekiem, nie Żydem. Więc to jest bardzo łatwo. Wszystkie pozostałe fragmenty, Ewangelia Mateusza, Marka i tak dalej, jeśli coś jest, to są te ulubione fragmenty protestantów, które dobrze znają i przywalą po prostu komu trzeba z rodziny. Na przykład fragment, że Maria przyszła z synami i z córkami, a Jezus powiedział, bo ktoś mu powiedział, o, to twoja matka i tak dalej. A on mówi, pokazał na ludzi, mówi, to jest moja matka, bracia i siostry. My znamy te wszystkie fragmenty. Ale czy to w rozmowie z twoją rodziną im pomoże? I oni się jeszcze bardziej wściekną. Wszystkie pozytywne fragmenty, których możesz użyć w rozmowie, żeby te osoby zewangelizować i im pomóc z własnej rodziny, to jest pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Łukasza. Popatrzmy na te fragmenty. Chciałbym wam coś pokazać. Jak możemy rozmawiać i sprawić, że Bóg będzie używał tego, co będziecie mówili, że będziecie wskazywali na prawdę i na Pismo Święte i na Jezusa Chrystusa. Pierwszy fragment jest Łukasz 1:28. One są dłuższe, te fragmenty, ale ja wybrałem tylko kilka wersetów. To jest wizyta anioła Gabriela u Marii, kiedy anioł został posłany, żeby jej powiedzieć, że będziesz miała dziecko. A anioł wszedł do niej i rzekł: witaj, obdarowana łaską, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Słowo witaj, które tam jest użyte, bądź, można też tłumaczyć, bądź pozdrowiona, albo raduj się, wesel się. Ma kilka znaczeń to słówko. Czyli anioł przychodzi i mówi, bądź pozdrowiona, albo wesel się, raduj. No i pytanie się pojawia, z czego ta Maria ma się cieszyć? Z czego ma się tak radować? Bo anioł do niej tak zwrócił się. Jest dalej powiedziane, obdarowana łaską. Tak, to jest, ja wam cytuję z Biblii Tysiąclecia, z katolickiej Biblii specjalnie. Obdarowana łaską, nie ma takiego zwrotu, to jest zwrot. To jest, w języku greckim jest jeden wyraz. Obdarowana łaską, że ktoś komuś okazuje łaskę, że ktoś kogoś napełnia łaską. I tylko dwa miejsca są takie w Biblii. To jest pewien zwrot, który mówi, że ona uzyskała u kogoś łaskę, czyli u kogo? U Boga Ojca. Czyli Bóg jej okazał łaskę przez to, że ją wybrał, że ona jest szczególna. Drugie takie miejsce, gdzie tylko dwa razy ten wyraz został użyty, to jest Efezjan 1:6. I trzecia rzecz z tego wersetu, która jest bardzo ważna, to błogosławionaś ty. To jest wyraz niezrozumiały dla Polaków. Błogosławionaś ty, to od razu się Polakom kojarzy, że jest szczególna i tak dalej. Ten wyraz grecki znaczy wysławiona, uwielbiona. Błogosławiona, wysławiona, uwielbiona. Cały ten werset jest bardzo pozytywny odnośnie Marii i podkreśla wyjątkowość wybrania Marii przez Boga Ojca względem innych kobiet. Niesamowicie wyjątkowa. Pozycja Marii tutaj jest podkreślona. Do czego można ten werset wykorzystać w rozmowie? Do tego, że możesz, cytując ten werset, który jest bardzo znany w Kościele katolickim, bo jest zawsze cytowany na mszach, możesz powiedzieć, czy chcesz być tak wyjątkową kobietą w swojej okolicy, w oczach Boga, jak wyjątkowa była Maria. Chcę, aby Bóg miał o mnie pozytywne zdanie i interesuje mnie bardziej zdanie Boga na mój temat niż zdanie ludzi. Chcę, Maria jest dla mnie wzorem tutaj do naśladowania, abym była szczególnie znaną kobietą w mojej okolicy ze względu na sprawy związane z Bogiem. Cały ten werset o tym mówi. Błogosławiona jesteś między kobietami, między niewiastami. Jesteś szczególna między kobietami. To ta kobieta była w oczach Bożych szczególna i on ją wybrał, aby z niej urodził się jej syn. I możemy ten werset wykorzystać bardzo pozytywnie, mówiąc, że chcę być dokładnie taka, żeby bardziej Bóg był ze mnie zadowolony, niż ludzie byli zadowoleni. Drugi fragment, zaraz niedaleko, jest Łukasz 35-38. Anioł jej powiedział, że urodzi dziecko. Ten fragment przeczytamy. To jest taki troszeczkę dłuższy fragment. Otwórzmy sobie. Łukasz od 35-38. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł pański. O czym mówi ten fragment? Co mówi pozytywnego? Też bardzo dobrze znany fragment w Kościele, wśród większości Polaków. Ten fragment pokazuje to, że Maria była szczególnie bardzo odważną dziewczyną. Miała około 15 lat. To nie była stara kobietka. To była bardzo młoda dziewczyna, bo w takim wieku mniej więcej one wychodziły wtedy za mąż. To była młoda dziewczyna i była niesamowicie odważna. Dlaczego była odważna? Co jej takiego ważnego anioł mówi? Mówi jej to, że Bóg na ciebie stąpi i zajdziesz w ciążę. I stanie się to bez mężczyzny. Wiecie, to fajnie tak powiedzieć do anioła, okej, nie ma sprawy, ale anioł sobie poszedł. A ona zaszła w ciążę i zaczął jej rosnąć brzuch. A w tamtych czasach za to, że się dziewczyna przespała z chłopakiem, za to była kara śmierci. Kamieniowano wtedy takie dziewczyny, której zaczął rosnąć brzuch i nie miała męża, przespała się z kimś. Jej groziła śmierć. A ona mówi na to, dobrze, niech tak się stanie. To była niesamowicie odważna dziewczyna. Bardziej ufała Bogu, niż to, co się z nią stanie. Jej groziła śmierć i kiedy zaczął jej rosnąć brzuch i kiedy jej własna mama i tato zobaczyli, co się dzieje, sąsiedzi, to wszyscy ją mieli na językach w wiosce. Wszyscy. Zobaczcie, to pokazuje, że kiedy rozmawiasz o tym fragmencie, kiedy możesz powiedzieć, kochana mamo, kochana ciocio albo wujku, albo tato, nie obchodzi mnie to, co ludzie o mnie powiedzą w mojej wiosce. Chcę być tak maryjny, Maria jest dla mnie wzorem do naśladowania, ważne jest dla mnie to, co Bóg o mnie powie. To jest fragment pokazujący to, że ważniejsze jest dla ciebie to, co mówi do ciebie Bóg, Król Jezus Chrystus, mimo że to, co robisz, jest niepopularne i wszyscy cię będą mieli na językach. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale ze Stanów Zjednoczonych na misje różnego rodzaju wyjechało więcej kobiet niż mężczyzn. O tym się nie mówi. Dane statystyczne ze Stanów Zjednoczonych mówią, że na różnego rodzaju misje wyjechało więcej kobiet samotnych i mężatek niż samych facetów. I kiedy kobiety niezamężne, misjonarki, wyjeżdżały na misje, zgłaszały się do najtrudniejszych miejsc, do których nie chcieli jechać faceci, gdzie wiedzieli, że grozi im śmierć i osiągały niesamowite skutki i Bóg je w niesamowity sposób używał. Oczywiście jest to niezgodne z Biblią, bo kobieta nie może głosić i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że one osiągnęły o wiele więcej niż faceci. I to jest bardzo ciekawe, że dokładnie taką postawę miała Maria. Że możesz rozmawiać z kimś, powiedzieć, ja jestem taki jak Maria. Mnie nie obchodzi, co ludzie powiedzą. Mnie obchodzi, co mój Król o mnie powie. Jezus Chrystus. To jest bardzo pozytywny kolejny fragment. Kolejny pozytywny fragment, macie pierwszy rozdział, 46-47. To jest, kiedy Maria poszła do Elżbiety, zobaczyła, że ta staruszka jest w ciąży, ponadnaturalnie. I wtedy otworzyła swoje usta i zaczęła się modlić. I czytamy 46. Wtedy Maria rzekła, wielbi dusza moja Pana. Co wielbi Pana? Jej dusza. Czyli intelekt, wola i uczucia. Mój intelekt, moje myśli, moje uczucia i moja wola wielbią mojego Pana. Raduje się duch mój w Bogu. Co się raduje? Jej serce, jej wnętrze. I na końcu raduje się w moim Bogu, moim Zbawcy. I słowo zbawca, które tutaj w języku greckim jest użyte, można tłumaczyć wybawca i oswobodziciel. Wybawca albo oswobodziciel, zbawca albo też inni tłumaczą ratownik. Wybawca, oswobodziciel. Znaczy, kiedy czytasz ten werset, możesz, te dwa wersety możesz pokazać własnej rodzinie, że chcesz być jak Maria. Oczekiwać wybawiciela Jezusa Chrystusa od swoich chorób, problemów pracy i że wierzysz w to, że Król Jezus Chrystus oswobodzi cię od twoich wrogów. Ona tak tu powiedziała, że polegasz na swoim Panu, na Królu, który jest w stanie rozwiązać twoje problemy, grzechy, choroby w twojej pracy, że ty chcesz być jak Maria. Ona ufała w swojego Zbawcę. To jest ciekawe, że ona tu mówi o Zbawcy. Mówi o kimś, kogo ma już w łonie. I ona mówi, to jest mój wybawca. To nie mówi, to jest mój syn, nic mi nie grozi. Nie, ona mówi, to jest mój Zbawca. Ten, który jest teraz w moim brzuchu, to jest mój Zbawca i raduje się z tego. Kolejny fragment, bardzo pozytywny, jest Łukasz 2,33. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówili. No bo kiedy przyszli z nim do świątyni w Jeruzalem i przyszedł Symeon i Anna, prorokini, wypowiadali niestworzone rzeczy o nim, prorokowali. I ojciec i matka, kiedy słyszeli te rzeczy, które były wypowiedziane, jest powiedziane, że dziwili się temu, co o nim mówiono. Słowo dziwili można też tłumaczyć podziwiali to, co o nim mówiono. Dziwili się, podziwiali. Kto się dziwił? Józef i Maria. Ma o tym, co słyszała o swoim dziecku, które trzymała na rękach. Do czego można użyć tak pozytywny fragment? Że możesz powiedzieć, że też chcesz tak jak Maria ciągle być zdziwiona pięknem i wspaniałością Króla Jezusa Chrystusa. Kim On jest dla mnie, jak bardzo mnie kocha, jak za każdym razem wyciąga mnie z kłopotów życiowych, kiedy Go Króla poproszę o to. Chcę być ciągle zdziwiona jak Maria. Ciągle zadziwia mnie to, kim jest mój Pan Jezus Chrystus, bo ona się ciągle dziwiła. I jeszcze dwa fragmenty mamy, bardzo ciekawe. Łukasz 2,19. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy dotyczące Jezusa dodałem, i rozważała je w swoim sercu. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Co ona takiego rozważała? Tutaj jest przetłumaczane w tysiąclatce sprawy, ale to słówko greckie ma kilka znaczeń. Znaczy słowa, sens, mowę, temat. Czyli mówiąc inaczej, Maria zachowywała wszystkie słowa o swoim synu. W czym? W sercu. A serce można tłumaczyć jako w głębinach. Znaczy, to jest tak pozytywny fragment, że możesz komuś powiedzieć, słuchaj, co ty masz wspólnego z Marią? Masz Biblię? No mam. A gdzie ona stoi? Tam. A otwierasz ją? Nie, to nie jesteś maryjny. Bo Maria wszystkie słowa o swoim synu miała w sercu, nie w głowie, tylko w sercu. A ty nawet nie wiesz, co jest napisane o jej synu. Nawet nie czytasz, nawet nie otwierasz Pisma Świętego. Ja jestem maryjny. Ja jestem maryjna, bo ciągle każdego dnia otwieram Biblię, czytam ją, bo chcę być jak Maria. Czytam głową, ale chcę, żeby z mojej głowy wszystkie słowa Pisma Świętego przeszły do mojego serca. Ja chcę tak żyć. A tu jest powiedziane, że ona właśnie tak robiła. Wszystkie słowa o swoim synu wrzucała najpierw do głowy, a później przerzucała do serca, do głębin swojego serca. I jest powiedziane, że zachowywała, trzymała w zamknięciu. Nie pozwalała, żeby to uleciało. To znaczy, że naprawdę z tym się zgadzała. Bo jak można trzymać w zamknięciu, przechowywać, strzec dosłownie? Utrzymywała w tym się. Czyli nie pozwalała, żeby diabeł jej serca to wybierał. I jest powiedziane tutaj, że rozważała je. To znaczy zbierała w całość, gromadziła, rachowała. Co to znaczy? I też to słówko znaczy ścierała się z tym, rozmyślała nad tym. Zobaczcie, niesamowicie pozytywny werset, mówiąc o Piśmie Świętym. Możesz taki jeden werset tylko zapamiętać i masz rozmowę na godzinę. I powiedzieć, słuchaj, ty nie masz nic wspólnego z kultem maryjnym, ty nie jesteś maryjny. Ja jestem, ale ty nie. Bo ja codziennie czytam Pismo i noszę je w sercu, tak jak Maria. Nie masz nic wspólnego z Marią. W ogóle nie wiesz, co jest w jej sercu. I drugi werset bardzo podobny to jest Łukasz 2:51. Zobaczcie, wszystko jest w ramach dwóch rozdziałów. Bardzo podobny. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu, to jest mowa o Jezusie, i był im poddany, że Jezus poddał się Józefowi i Marii, słuchał się we wszystkim. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Czyli wszystko, co było związane z synem, ona chowała wiernie te wspomnienia w swoim sercu. Chowała wiernie. Nie ma słowa wiernie w greckim. To ksiądz dodał dodatkowo. Nie ma tego słówka. W tysiącletce dodali tak specjalnie. Chowała, znaczy znowu strzegła, pilnowała, czuwała. Wszystko, co usłyszała, wrzucała do serca, do głębin i trzymała to. Wspomnienia to znowu to jest to samo słówko. Słowa, sens, temat, wszystko. Czyli jednym słowem znowu werset mówiący o tym, że wszystkie rzeczy związane z Pismem Świętym, które później apostołowie spisali, ona to nosiła w swoim sercu. Każdy cud, każde uzdrowienie, każde wskrzeszenie, to ona to gromadziła i wrzucała do swojego serca. Rozważała to. Zobaczcie, macie dwa pozytywne wersety mówiące o Piśmie Świętym. Co to znaczy być maryjnym? Czyli jakim mam być według ciebie? Zobaczcie, takie pytanie możecie zadać komuś z waszej rodziny. Powiedz mi, co to znaczy być maryjnym? To znaczy, jaki ja mam być? Gdybym chciał się stać maryjny jako protestant, powiedz mi, co to znaczy? Jaki ja mam być? Zachęcam was, żebyście takie pytanie jak mała dziewczynka czy mały chłopiec zadali komuś z członków waszej rodziny. Bo najtrudniejsze pytania to są pytania małych dzieci, bardzo proste. Czy być maryjnym to jeździć do Torunia i słuchać Radia Maryja, księdza Rydzyka, to znaczy być maryjnym? Czy ksiądz Rydzyk to jest syn Marii? Czy on ją w ogóle widział, rozmawiał z nią? Co to znaczy być maryjnym? Możecie zapytać babcię, dziadka, wujka. Czy to chodzi o Toruń? To znaczy być maryjnym? A jak ludzie katolicy na całym świecie nie wiedzą nic o księdzu Rydzyku, Toruniu i nie jeżdżą, to już nie są maryjni? Czy być maryjnym, możecie zapytać grzecznie, ale miło, to znaczy stale babcie odmawiać różaniec, a w sercu myśleć zupełnie co innego? Czyli robić coś, co się Marii nie podoba w życiu, nie naśladować jej, ale wymawiać różaniec? Wiecie, to przypomina tak, jakby ktoś mówił, zawsze się nie zgadzał z panią dyrektor szkoły, panią Marią, która już jest na emeryturze, zawsze podważał jej zdanie, zawsze miał inne zdanie. Wszyscy o tym wiedzą, że to była osoba, która podważała wszystkie jej decyzje, ale kiedy były zawsze rady pedagogiczne, to ten nauczyciel, który zawsze się z panią dyrektor Marią nie zgadzał, mówił wiele komplementów w obecności innych nauczycieli i wobec jej obecności. To jest właśnie tak wygląda. Jeśli ktoś całkowicie robi wbrew temu, co robiła Maria i czego Maria oczekuje, ale mówi cały czas różaniec, to się nazywa obłuda inaczej. No bo jeśli odmawiam coś, a robię dokładnie odwrotnie od tego, co Maria oczekuje, możecie zapytać, co to znaczy być maryjnym, babciu, ciociu. I na zakończenie chciałbym to z tych wersetów wam jak gdyby wyciągnąć, co to znaczy być maryjnym. To po pierwsze być odważnym, jak Maria. Być maryjnym, naśladować Marię, to być po pierwsze odważnym, bo jej groziła śmierć, kiedy zaszła w ciążę. I wiecie, jej groziła śmierć, a nam czasami, jak pójdziemy za Jezusem Królem, grozi to, że rodzina się od nas odwróci, prawda? Że znam takie historie z Polski również, że dziewczyna się nawróciła, rodzice powiedzieli, nie jesteś już naszą córką i wyrzucili ją za drzwi. Znam takich chłopaków. Zobaczcie, tak zrobiła Maria. To znaczy być Maryjnym. To znaczy postawić wyżej to, co król chce, niż to, co, czy będzie to wygodne dla mnie. Po drugie, być Maryjnym, wyżej stawiać to, co Bóg mówi, a nie to, co ludzie. Być Maryjnym to bardziej liczyć się z tym, co ja czytam w piśmie i co Bóg ode mnie oczekuje, niż to, co moja rodzina i co ludzie oczekują, sąsiedzi. Być Maryjnym to ufać Bogu całym sercem. Ona tak zrobiła. Ona powiedziała, to niech się tak stanie. Ufam Bogu. Jeśli Bóg mnie wybrał i upodobało mu się moje serce, to była dziewczyna młoda, około 15 lat. To niech się stanie tak, jak Bóg, Ojciec chce. Być Maryjnym to zachowywać i rozważać wszystkie słowa o Jezusie. A to oznacza, że ktoś musi czytać Pismo i z głowy je przerzucać do serca. Rozważać, zachowywać, strzec. To słówko oznacza. Czyli zobaczcie, to jest bycie Maryjnym. Bycie Maryjnym to non-stop czytanie Biblii i wrzucanie jej do serca, a nie do głowy. To znaczy być Maryjnym. Bo ona tak robiła. Ona oczywiście nie miała Biblii spisanej, bo ją na to nie było stać. W tamtych czasach w ogóle nikt nie było księgarni, gdzie sprzedawano Biblię. Biblię mieli tylko sadyceusze i faryzeusze, czyli kasta wybrana. Oni mieli dostęp. Jeszcze badacze pisma, ci, którzy przepisywali. Esseńczycy jeszcze byli nad Morzem Martwym, takie cztery grupy. Oni mieli Biblię, oni przepisywali. To było strasznie drogie. Maria nosiła to w sercu. Wszystko, co usłyszała o swoim synu. Jeszcze trzy rzeczy, co to znaczy być Maryjnym. Wrzucać słowo do głębin serca. Nie do głowy, tylko do serca. Do głowy to my różne rzeczy wrzucamy. Reklamę z Lidla, z Kauflandu, taki serial, takie wiadomości. Ale kiedy człowiek coś wrzuca do serca, to naprawdę to na tym mu zależy. Do głowy to nam różne rzeczy przychodzą. To znaczy być Maryjnym. I kolejna rzecz, co to znaczy być Maryjnym, to podziwiać Króla Jezusa. Kim On jest? Maria cały czas się dziwiła i podziwiała wszystko, co było mówione o jej synu. Przecież ona trzymała małe dzieciątko na rękach i podeszło dwóch staruszków, kobieta i mężczyzna. I zaczęli prorokować, to jest nasz Zbawca. To jest ten, o którym pisał Mojżesz, o którym prorokował Dawid, Izajasz. Wszyscy nasi wielcy mówili o tym człowieku. To jest ten, Mesjasz. Jest powiedziane, że ona się dziwiła, mówiła, urodziła Mesjasza. Być Maryjnym to ciągle podziwiać i dziwić się, w jakiego wspaniałego mamy Króla Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz z tych wersetów pozytywna, to wielbić i radować się Królem Jezusem Chrystusem. Ona powiedziała, wielbię i raduję się moim Zbawcą, moim Synkiem, którego noszę w łonie. To jest mój Zbawca. Być Maryjnym to ciągle wywyższać Króla, Jezusa. Słuchajcie, możecie te rzeczy zapamiętać jeden werset do głowy, dwa, albo tworzyć komuś z rodziny ich Biblię katolicką z pieczątkami, przeczytać te dwa wersety i powiedzieć, ty jesteś Maryjny. Przecież to, że odmawiasz regularnie różaniec, to jej nie sprawia radości, jeśli robisz dokładnie wbrew temu, jaka ona była. Ona chce, żebyśmy się stali naśladowcami jej, a nie odmawiali modlitwę do niej, kiedy to ją właśnie zasmuca. To jest tak, jakby ktoś wam stale obrabiał tyłek w pracy, robił wszystko, żeby szef was wyrzucił z pracy, a kiedy przynosisz torta do pracy, to ta osoba przychodzi i daje ci prezent i składa ci najserdeczniejsze życzenia, żebyś żył długo, w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności i żebyś nigdy tej pracy nie stracił. To jest problem wtedy, czy wziąć prezent od takiej osoby. No nie? To jest obłuda. Osoba, która pięknie mówi do kogoś, ale wcale w sercu nie ma tej osoby, to nie robi wrażenia na tej osobie. I tak jest dosłownie z Marią. Na Marii nie robi wrażenia, kto pięknie odmawia różaniec. I możecie to własnej rodzinie powiedzieć. Ona chce, żebyś była taka jak ona. I możecie te kilka miejsc im przeczytać z ich Biblii katolickiej, powiedzieć, Ja jestem Maryjny, ty nie. Zobaczcie, to całe sedno ewangelizacji, mówienia dobrej nowiny o Królu Jezusie Chrystusie, to jest mówienie tak, żeby ludzie was rozumieli. Prawda? A to znaczy, że trzeba mówić po katolicku. Do katolików mówimy po katolicku. Do świadków Jehowy, jakbyś był świadkiem Jehowy. A jak chcesz złowić rybę, to musisz myśleć jak ryba, a nie jak wędka. Rozumiecie? Najlepszym generałem jest ten, kto kiedyś był żołnierzem. Nie ten, kto skończył szkoły. On wtedy łatwą ręką wysyła żołnierzy na śmierć. Zobaczcie, żeby komuś pomóc, musisz myśleć tak jak on. I musisz używać tych metod, które przemawiają do niego, zejść na jego poziom. Bo czasami nasze rozmowy z naszymi członkami rodziny wyglądają tak, że on jest na pierwszym piętrze w bloku, a ty na 10. I wychodzicie na klatkę i krzyczycie do siebie. On w ogóle nie rozumie twojego sposobu myślenia, o co ci chodzi. Kiedy ty mówisz, musisz się nawrócić, musisz wierzyć w Jezusa, bo pójdziesz do piekła. A członek rodziny mówi, ale ja wierzę w Jezusa, co ci odbiło zupełnie? Przecież nasz Kościół mówi tylko o Jezusie. Nawet matka jego wskazuje na Jezusa. No właśnie, no to musisz otworzyć mu jego Bibelkę katolicką z pieczątkami i pokazać, ja jestem Maryjny, ty nie. I Marii wcale się nie podoba to, że tylko odmawiasz różaniec, a robisz wbrew temu, jaka ona jest i czego ona pragnie, bo to ją obraża jeszcze bardziej. Jest powiedziane, że Bóg szuka takich czcicieli, którzy oddają mu chwałę w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie to znaczy, że ktoś musi stanąć w prawdzie, przestać kłamać na swój temat. Zresztą możemy wykorzystać mamę Jezusa, prawdziwą mamę Jezusa, o której mówi Biblia, i przeciwstawić ją tej Marii fałszywej, ludowej. I powiedzieć komuś, mamo, ciociu, ty wierzysz w Marię ludową, polską Marię, ale to nie jest prawdziwa Matka Jezusa. To jest wymyślone przez Polaków, te wierzenia. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co tu jest napisane. Zobacz, to jest katolicka Biblia. Na początku tej tysiąclatki jest w ogóle list od kardynała Wyszyńskiego, który mówi, że trzeba ją czytać i ją dosłownie zjeść, żeby to weszło w nas i powiedzieć, Maria właśnie taka była. Kardynał Wyszyński właśnie naśladował Marię, pisząc ten list. Ja naśladuję Marię, a ty nie masz nic wspólnego z Marią. I to zacznie przemawiać do ludzi. Trzeba ich zawstydzać ich bronią. Trzeba używać ich argumentu, żeby dotrzeć do nich, żeby ich uratować. Ale największą głupotą jest siąść naprzeciwko matki własnej, ojca, wujka, ciotki i się z nimi pokłócić o kult maryjny. To co ty robisz? Jeszcze bardziej ich wpychasz do piekła. I nasuwasz taką wielką płytę, jak na studzienkach i mówisz, siedź tam. Komu największą przyjemność sprawiasz, jak się z kimś pokłócisz z rodziny? Diabłu. Nie ma istoty, która się bardziej cieszy, kiedy jeden członek rodziny drugiego wpycha do piekła. Przez co? Przez polskość, przez kłótnię. To jest największa głupota, ale miłość powoduje, że możesz zamknąć usta. Hymn do miłości, pierwszy list do Koryntian mówi, miłość wszystko wybacza, miłość wszystko znosi, miłość wszystko przykrywa. Kiedy człowiek kogoś naprawdę kocha, to po prostu zamknie usta i wytrzyma. Ale jeśli ktoś kocha bardziej siebie, swoją rację, to ma rację, ale w racji nie ma relacji. To jest proste. Relacja jest oparta o miłość, a racja jest oparta o polskość. I to są dwie zasadnicze różnice. I możemy albo pozytywnie wykorzystywać Marię, albo możesz negatywnie wykorzystywać, to potrafi każdy głupi protestant. Ale protestant pełen Bożej miłości będzie robił wszystko, żeby uratować własną rodzinę i sąsiadów i wszystkich, których zna. I zawsze, kiedy ktoś ci zapyta, a co z Marią u was w kościele? My jesteśmy wszyscy Maryjni. Nikt tak w naszym mieście nie jest Maryjny jak my. Pastor mówi same pozytywne rzeczy o Marii. Mówi, żebyśmy wszyscy stali się tacy jak ona. a ty jesteś Maryjny? A ktoś powie z twojej rodziny, tak. No to powiedz mi, co to znaczy być Maryjnym? No nie wiem. No to jak, ty mówisz, że jesteś? Ja wiem, bo pastor nam mówił. W sensie możecie to kazanie nawet dać komuś do przesłuchania. Ale ty nie masz nic wspólnego z Marią. Bo Maria zawsze mówiła o swoim synu. A za każdym razem, kiedy kochany wujku, ciociu, ja otwieram usta i mówię o Królu, Jezusie Chrystusie, to ty mówisz, że mówię o jakiejś sekcie i o swoim kościółku. To jest ciekawe, bo Maria mówiła tylko o swoim synku. A ty nawet nie chcesz o tym synku słuchać. Jej synie. Tym, który nosiła i ryzykowała własnym życiem. Kilkukrotnie chciano ją zabić. Jeśli wam zależy na członkach waszej rodziny, to zacznijcie od modlitwy, żeby Bóg wam zabrał gniew. Żeby Bóg wam zabrał złość na to, że Kościół ich oszukał. Po prostu w miłości staniecie i zaczniecie mówić w miłości. Odbierzecie diabłu argumenty. I wtedy to ma moc. Jeśli staje ktoś i naucza was agresji w stosunku do waszej rodziny, to jest wysłannik diabła. I niektórzy pastorzy tak uczą. Jedziesz albo włączasz internet i słyszysz pastora, który cię jeszcze bardziej nakręca agresywnie do twoich członków rodziny, którzy są w kościele tradycyjnym. I ty nabierasz takiej wojowniczości i mówisz, a wgarnę im, przy Wigilii im wgarnę. To nie ma nic wspólnego z miłością. To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Ten pastor nie jest wysłannikiem Ducha Świętego. Zobaczcie. To jest jak diabelstwo po prostu. To diabeł ma z tego niezłą radochę, jak my się pokłócimy. Ale zawsze, kiedy ktoś cię zapyta, możesz powiedzieć, ja jestem Maryjny. Nikt nie jest w naszej rodzinie tak Maryjny jak ja. A ty jesteś? Wiesz w ogóle, o co chodzi w tym temacie? I wtedy, zobaczcie, możesz wziąć Biblię, dobrze mieć w ogóle katolicką Biblię u siebie, pokazać pieczątki, wstęp kardynała Waszyńskiego i powiedzieć, to znaczy być Maryjnym, czytać Pismo. Ona taka była, nosiła wszystko w sercu. Ty nie masz nic wspólnego z Marią. Nie mów mi nic o Marii, bo ona płacze, kiedy patrzy na twoje życie. Na moje, kiedy patrzy i się cieszy. Bo ja chcę ją naśladować. Amen.